Możecie tego nie wiedzieć, tak jak i ja nie wiedziałem, że w naszym kraju rośnie liczba samobójstw. Do tego stopnia, że więcej ludzi targa się na swoje życie, niż ginie we wszystkich wypadkach komunikacyjnych. A mianowicie rocznie jest 10 tysięcy prób samobójczych, a 5 tysięcy dodatkowo innych ludzi faktycznie sobie życie odbiera. Co roku. Codziennie 15 prób samobójczych jest, a 11 osób skutecznie odbiera sobie życie. Rośnie to zjawisko. Zauważyłem, że często jest tak w pewnych warunkach, że ludzie męczą się w swoim życiu, że niszczą je, nie doceniają, albo żyją w cierpieniu, bądź to w wielkiej nudzie. Nie mają z niego radości, żyją, nie wiem, od imprezy do imprezy, albo, tak jak powiadamy, nieraz są zmęczeni życiem. Niechętnie wstają rano. W zeszłym tygodniu rozmawiałem z osobą, która mówiła o tym, że miała już pistolet przy swojej głowie i chciała sobie strzelić w łeb. Po prostu nie miała tyle odwagi. I dzisiaj chciałbym powiedzieć o życiu człowieka, o życiu ludzkim. Cztery rzeczy o twoim życiu. Po pierwsze, że ono pochodzi od Boga i jest dobre. Na początku czytamy, że Bóg stworzył świat i stworzył człowieka. Stworzył ciebie i mnie. Ukształtował Pan Bóg z prochu ziemi bowiem i tchnął w nozdrza jego dech życia. Wtedy człowiek stał się istotą żywą, żyjącą. A Bóg jest dobry i wszystko, co Bóg czyni, jest dobre. I życie ludzkie jest dobrą rzeczą. Z natury jest dobrą rzeczą. To szatan, a nie Bóg, próbuje je wypełnić smutkiem, niepokojem, złością, nienawiścią, rzeczami, które niszczą to życie. Bóg chce je wypełnić czymś dobrym. Nie tylko nam życie dał, ale chce, żeby to życie kwitło, żeby pulsowało, żeby było wypełnione pokojem, radością, z głębokim spełnieniem. Jezus powiedział, ja przyszedłem, aby im dać życie i aby życie obfitowało. A więc Bożym zamysłem jest to, że daje nam życie i to życie ma pulsować, być pełne satysfakcji, radości i pokoju. Ale szatan tego nie chce. Chce nas oszukać i odebrać nam radość z tego życia i samo życie. Dlatego, że on jest wrogiem życia. Jak on to chce uczynić? Wmówić natomiast tobie i mnie chce, że to nie Bóg, ale on daje dobre życie. Że Bóg chce cię ograbić z czegoś, coś ci zabrać, ograniczyć tak naprawdę, pozbawić radości. Że lepszym jest życie w używaniu go, grzechu, pijaństwie, rozwiązłości, lenistwie, egoizmie. To jest życie, reklamuje diabeł. Nie może jednak tego powiedzieć nam wprost. Nie może tego zła posprowadzić do naszego życia bezpośrednio. A więc wprowadza je, aby tak wprowadza je, aby wyglądało, że to jest dobro. I ma taki pozór, inaczej by się nikt nie nabrał. Na przykład alkohol, a mówiąc inaczej, upijanie się. No przecież przez chwilę jest tak przynajmniej. Nikt by nie pił alkoholu, gdyby nie było w tym czegoś dobrego. Tak? Ktoś idzie na imprezę i zamiast zadbać o to, żeby było fajnie, to znaczy, nie wiem, popracować nad tym, że jak to ta impreza ma wyglądać, jakieś przygotować rzeczy dla ludzi, wysilić się, albo dać z siebie coś, żeby poprowadzić wesołą rozmowę sensowną, żeby okazać jakąś życzliwość. Po co? Myślę, że można to załatwić prościej. Nachlać się, tak? Bez mielić tym ozorem, wszyscy są ha, ha, ha i tak dalej. I jest dobrze, jest fajna imprezka, nie? No przecież nikt by nie pił, gdyby to nie przynosiło czegoś w cudzysłowie dobrego. Gorzej jest, jak się wytrzeźwieje i się spojrzy potem na swoje życie. I jak jest kac moralny i co ja zrobiłem. Zostałem okradziony z kawałka życia przez szatana. Pod pozorem tego, że wprowadził jakieś ożywienie, bo alkohol niby to ożywia, tak? Rozwiązują się języki i tak dalej. Wydaje się, że to jest więcej życia. To jest oszustwo. To jest kłamstwo, to jest okradanie z życia i tak jest ze wszystkim, co diabeł nam wprowadza do naszego życia. To ma pozór dobroci, to ma pozór obfitszego życia, a jest okradaniem i niszczeniem naszego życia. Diabeł nie daje życia, diabeł zabija. Diabeł jest arcymistrzem oszukiwaniu, okradaniu i zabijaniu. Bóg daje życie. Bóg nie chce cię ograbić z niczego, niczego ci zabrać. On chce, aby twoje życie było obfite. Diabeł jest wyrafinowanym oszustem, złodziejem i zbójcą. Chce, abyś uwierzył, że to on daje obfite życie, podczas gdy faktycznie je okrada, i żebyś uwierzył, że Bóg ciebie okrada, podczas gdy Bóg chce ci dać obfite życie i próbuje je wypełnić. Nie możesz mieć dobrego życia, żyjąc w grzechu. Grzech zawsze coś zabija. Skutkiem grzechu, czy sumą grzechu i objawieniem jego podłej natury jest śmierć. To jest suma grzechu, śmierć. On zabija. Szczególnie młodzi ludzie się dają na to nabrać łatwiej. Zaraz mi się przypomina postać syna Morna Trownego. Czy on miał źle? Mieszkał w domu, miał wszystko. Kochającego ojca, brata, majątek. Było mu za dobrze chyba. Ale on wiedział lepiej, że jest w ten sposób czymś ograniczony. Coś mu zabrali, jakąś radość życia. I rzeczywiście postanowił to życie ubogacić, ożywić, nadać mu kolorów jakichś. Zwiekła rodem. I poprosił ojca, jak wiecie, o majątek. Przedwcześnie złamał ojcu serce i postanowił żyć czymś kosztem i za te pieniądze. I rzeczywiście na początku tak było. Hulaj dusza! Przyjaciele, imprezki, budeczka, dziewczyny. Mnóstwo dzieje się od rana do wieczora. Zabawa! Super było. I super do pewnego momentu, aż pieniążki albo pieniądze się skończyły. I gdzie on skończył? On tam nigdy nie planował pójść. On nie wstał pewnego dnia i powiedział, zostanę pijakiem, zostanę nędzarzem, złamię moje ojcu serce i będę pośród świń i jadł żarcie to omłoty, które świniom dają. Mam takie marzenie, I have a dream. Nie, on myślał, że jest mądrzejszy od tego, co mu ojciec dawał, co mu Bóg dawał. Że gdzieś powstało w jego sercu jakieś podejrzenie, może nieuświadomione, że ojciec mu czegoś broni, że ogranicza jego życie. To mnie ogranicza, dobrze. Dziękuję, Waldek. Myślał, że prowadzi ograniczone, nudne życie i postanowił je uczynić ekscytującym, tak naprawdę go nie cenił. Może ty się wychowałeś w wierzącym domu. Myślisz, że z czegoś się okradają, każą ci chodzić do kościoła i tak dalej. Odpowiem ci słowami psalmu 37. Zaraz na początku. Nie zazdrość tym, którzy czynią nieprawość. Bo usną szybko jak trawa i zwienną jak zielona murawa. Zaufaj Panu i czyń dobrze. Mieszkaj w kraju i dbaj o wierność. Rozkoszuj się Panem, a da ci, czego życzy sobie serce twoje. Jeśli czasami życie chrześcijańskie bywa mniej barwne, to tylko z tego powodu, że jesteś letni. Tylko z tego powodu. Nie ma bardziej ekscytującego życia, jak żyć w namaszczeniu Ducha Świętego i czynić potężne dobro i niszczyć dzieła diabelskie. Co może być bardziej satysfakcjonujące? Co może być bardziej ekscytujące? Nie mówię, że łatwe. A co może ci przynieść więcej satysfakcji i głębokiego spełnienia? Z tym, że nie na skróty, jak w alkoholu. Nie w jakimś oszustwie. Może jest tak, że utrudniasz Bogu wypełnienie swojego życia wszelkim dobrem. Nie daj się oszukać. Życie od Boga jest czymś dobrym i jest darem od Niego, a nie problemem. Nie flirtuj ze śmiercią i z grzechem, ale weź pełnię życia codziennie od Boga. Nie patrz na innych ludzi, których diabeł oszukał i związał, których oszukał i pchnął na drogę, która wydaje się atrakcyjna, jak jarmarczna Buda i dyskoteka. A tam jest śmierć, to są komory śmierci. Jest tam bardzo wesoło, jest tam kolorowo, ale na końcu czeka zguba i śmierć. W związku z tym ty, twoje życie pochodzi od Boga i jest od Niego dane, jest dobrym darem. Dlatego je przyjmij w pełni. Amen? Po drugie, twoje życie, odwróć się do swojego sąsiada, mówi o twoim życiu, słuchaj. To tak długo trwa? To jedno zdanie. Halo, halo, halo. No, się rozkręcili. Po drugie, Boże, Twoje życie jest Bożym zamysłem. To, że się narodziłeś na tym świecie, że się na nim pojawiłeś, jest Bożym zamysłem, pojawiłeś się tu z woli Boga. To jest pełna mocy prawda, która może mieć ogromny wpływ na Twoje życie, na to, jak je postrzegasz i jak ono będzie wyglądało. Psalm 139 powiada, Ty stworzyłeś nerki moje. Współczesny przekład pastora Piotra Zaręby mówi, sprawiłeś, że myślę i czuję, bo taki jest sens nerek. Ukształtowałeś mnie w łonie matki mojej. Wysławiam Cię za to, że cudownie mnie stworzyłeś. I znów ten przekład przychodzi nam z pomocą, dosłownie jest tak, dopracowałeś mnie w najmniejszym szczególe. Cudowne są dzieła Twoje. Ja jestem Twoim cudownym dziełem. I duszę moją znasz dokładnie. Żadna kość moja, tu znów ten przekład, nie uszła Twojej uwadze. Choć powstałem w ukryciu, utkany w głębinach ziemi, oczy Twoje widziały czyny moje, w księdze Twojej zapisane były wszystkie dni przyszłe, gdy jeszcze żadnego z nich nie było. A więc zanim pojawiłeś się na tym świecie, Bóg zaplanował Twoje istnienie, wybrał czas i miejsce, w którym się narodziłeś. Pamiętaj jednak, że grzech naznaczył to wszystko skazą, a przeciwnik Twój, szatan, nienawidzi życia i tego, że Ty żyjesz i chcesz żyć życiem obfitym i będzie robił wszystko, albo żebyś nie pojawił się na tym świecie, znaczy Ty się pojawiłeś, ale żeby się ktoś nie pojawił na tym świecie, a jeśli już pojawił, żeby go zabić i ograbić. On nienawidzi życia i nie chce, żeby się najlepiej ktokolwiek pojawił na tym świecie. Tak było przecież w przypadku Jezusa. Od samego początku, jak się pojawił tylko na świecie, a nawet przed były kłopoty, ojciec chciał go opuścić, przybrany ojciec, Józef. Kiedy się tylko urodził, Herod wybił całą wioskę, żeby go zabić. Jeszcze nie zaczął chodzić. Już czaił się przeciwnik, żeby zniszczyć jego życie. Całe życie Jezusa było, że ktoś planował, żeby go zabić. I w końcu to się stało, tak? To przeciwnik za tym stoi. I kochani, dzisiaj tak samo jest. On nienawidzi życia. Nie chce, żeby się dzieci rodziły. Żeby wypełnić ludzkie umysły myślami o aborcji. Albo nawet, żeby w ogóle nie chcieć mieć dzieci. 40% kobiet, które kończą studia w Niemczech, nie chce mieć dzieci. To jest zwiedzenie szatańskie. To jest królowanie śmierci. Życie i dziecko jest problemem, nie błogosławieństwem dla tych ludzi. Nie cenią życia i nie chcą pełni żyć. Myślą, że żyją pełni życia, żyjąc dla siebie egoistycznie, a to jest śmierć. Dają się oszukać. Pewnie i tak było, i tak jest, że ma plan i próbował, żebyś się ty nie pojawił na tym świecie. Część z nas tego może nawet nie wiedzieć, ale może próbował umysły naszych rodziców wypełnić myślami o aborcji. Albo żeby w ogóle nie mieć dzieci. A skoro już jesteś i począłeś się i wydano cię na ten świat, aby cię zniszczyć, wypełnić grzechem, abyś nie odzwierciedlał chwały Bożej i nie był wypełniony radością. Ale ja chcę ci powiedzieć, nie pojawiłeś się tutaj przypadkiem na tym świecie. Ani z woli człowieka tak naprawdę. Za wszystkim stoi Bóg, bo Bóg zanim się narodziłeś, wiedział, że tutaj będziesz i chciał, żebyś tu był. Wiecie, że moje dzieci lubią bardzo opowieści o tym, jak to było, jak oni się rodzili, jak na nich czekaliśmy, jak to w ciąży było, jak mnie moja córka kopnęła w rękę, że się wystraszyłem, że tam naprawdę ktoś jest. Mogą bez końca tego słuchać. I opowiadamy im, ja opowiadam, jak to fajnie, że mam taką córkę, że się urodziła, że takiego syna, jak to było, jak się rodził, co pielęgniarki powiedziały i tak dalej. I oni takie uśmiechy mają, się cieszą i słuchają tych opowieści. Bo ktoś ich chciał, żeby się narodzili, ktoś na nich czekał. Że nie narodzili się przypadkiem, nie wiadomo po co, w taki sposób, że ich nikt tutaj nie chciał. I tak jest z nami. My chcemy wiedzieć, że ktoś tu nas oczekiwał i że nasze zjawienie na tym świecie się nie jest przypadkiem i nie jest rzeczywiście przypadkiem. Nie mów, moja mama mnie nie chciała, ojciec mnie mój opuścił, nawet jeśli to jest prawda. I nie mów, nikt mnie nie chciał, bo Bóg ciebie chciał. Bóg sprawił, że się narodziłeś. Powiem ci tak, Nie myśl, że ci rodzice dali życie, oni ci nie dali życia. Bóg daje tylko życie, oni tylko je pośredniczyli, oni je tylko przekazali. Ale sprawcą życia, oni by nic nie mogli zrobić, nie mogliby urodzić czy zrodzić życia, gdyby je nie wzięli od Boga. Bóg tylko użył ich jako pośrednictwo i to On ciebie zrodził tak naprawdę, bo tylko On daje życie. I On pragnął, żebyś się na tym świecie pojawił, nawet jeśli pojawiłeś się tu i urodzony zostałeś z gwałtu. Bóg jest ponad to wszystko. I chce, żebyś żył i miał życie obfite. Czy może kobieta zapomnieć? Mówi, pyta Izajasz o swoim niemowlęciu i nie zlitować się nad dziecięciem łona swego? A choćby nawet ona zapomniała, ja jednak ciebie nie zapomnę, mówi Bóg. Oto na dłoniach swoich wyrosowałem ciebie. Bóg jest twoim ojcem i twoją matką i tym bardziej jako wierzący narodziłeś się z Boga. Spójrz na życie Jezusa. Czy z tego powodu, że było wypełnione wieloma trudnościami, kłopotami, rozczarowaniami, cierpieniem, czy to oznacza, że skoro go ludzie odrzucili, to ich Bóg go odrzucił? Większość ludzi odrzuciło Chrystusa i ciebie mogą odrzucić, ale Bóg cię nie odrzucił. Czy to nie ze względu na Syna Bożego otworzyło się pewnego razu niebo i Bóg wyraźnie powiedział, ten jest mój Syn umiłowany, którego sobie upodobałem. Jeśli dzisiaj wybierzesz tą prawdę, że Bóg chciał, żebyś się narodził i nie jesteś tutaj przypadkiem, to wybierzesz życie. Nie możesz być rozdwojony w tej sprawie i myśleć, że ktoś tutaj ciebie nie chciał i że pojawiłeś się tutaj przypadkiem. Nie wiadomo, jak to było. Wiadomo, jak to było. Bóg to sprawił i dzisiaj chce, żebyś wybrał życie. Bóg powołał cię do istnienia po to, aby mieć komu przekazywać swoją miłość. Dał ci też misję do, na tym świecie do wypełnienia, żebyś reprezentował Jego obecność, bo kto żyje, ten odzwierciedla Boga. Śmierć nie odzwierciedla Boga. Jezus powiedział i śpiewaliśmy to, jestem drogą, prawdą i życiem. Życie nie pochodzi znikąd inąd, jak tylko od Boga. A więc każdy, kto żyje, odzwierciedla Jego chwałę. Im obfitszym życiem żyjesz, tym bardziej przypominasz to, że jest Bóg. I że Bóg się objawia i funkcjonuje na tym świecie. Jego chwała się objawia poprzez to, że żyjesz w pełnym radości, pokoju, spełnienia życiem, tak, że inni ci zazdroszczą. Dlatego, że masz, mając więcej życia w sobie, masz więcej Boga w sobie. Albo im więcej Boga masz w sobie, tym masz więcej w sobie życia. Bo Bóg jest życiem. Im mniej, im bardziej Go ograniczasz, im bardziej się Go wstydzisz, im bardziej nie pozwalasz Mu panować nad swoim życiem, tym mniej masz życia w sobie. Nie patrz na innych półtrupów, chochołów, którzy tylko udają, że żyją. Żyją dla swojego brzucha i nie mają tak naprawdę życia w sobie. To jest tylko pozór. Ale ty możesz być pełen życia prawdziwego i głębokiego, bo Bóg żyje w tobie, a On jest życiem. Amen. Po trzecie, życie twoje jest cenne i święte. Jak wielkim przywilejem jest to, że w ogóle istniejemy. Nie tylko istniejemy, ale to sprawia radość naszemu Bogu. O, kto z was zna tę pieśń? Bóg kocha mnie, takiego jakim jestem, raduje się każdym moim gestem i co się wtedy dzieje? Boża radość mnie rozpiera. Jeśli to wiem, jeśli rzeczywiście w tej świadomości chodzę, ona jest głęboko w mnie ugruntowana, mam to objawione, że ja istnieję dla radości Boga i moje istnienie sprawia Bogu radość. Bóg kocha mnie właśnie takim. Kiedyś Arthur Blessed, chodząc z tym krzyżem w Afryce, 2 lata szedł z jednego wybrzeża na drugie, głosząc Ewangelię. Dzieci często tam przychodziły pierwsze, jeździły na tym krzyżu i mister to, mister tamto i piosenki i po prostu na głowę wchodzi i tak dalej. I w pewnym momencie jeden mały chłopczyk, 8-letni, pociągnął go za nogawkę, mówi, mister, mam prośbę. A on mówi, co chciałeś, chłopcze? Ale oni nic nie mają. Żadnych zabawek, jakichś tam, wiecie, takich wyszukanych, gdzieś tam z kokosa zrobioną piłkę. Co ty byś chciał? Mówi, czy Pan mógłby zapamiętać, jak się nazywam? Mówi, co ty powiedziałeś? Chciałbym, żeby Pan pamiętał, jak ja się nazywam, jak mam na imię. Mówi, co za prośba, żeby jakiś obcy, biały człowiek, jak już sobie pójdzie, żeby pamiętał, że on istnieje, że on jest na tym świecie, że jakiś chłopczyk nie jest jakimś tam numerem. I wtedy on powiedział, wiesz co, postaram się zapamiętać, jak masz na imię, ale ci powiem, jest ktoś, kto doskonale zna ciebie z imienia. Kto to jest? No to jest Bóg, który cię stworzył. I on będzie o tobie zawsze pamiętał, kiedy już nikt na tej ziemi o tobie nie będzie pamiętał. Bóg cię będzie pamiętał całą wieczność i pamięta. Nawet włosy na twojej głowie są policzone. Jezus mówi. Czy nie sprzedaje się 5 rubli za 2 grosze? Pyta w innym miejscu. A ani o jednym z nich Bóg nie zapomina. Nawet i wszystkie włosy na głowie waszej są policzone. Nie bójcie się. Jesteście cenniejsi niż wiele wróbli. Odwróć się do sąsiada, powiedz, ty wróbel. Dusza ludzka, Jezus mówi, że jest warta więcej niż cały świat. Wszelkie stworzenie, miliony zwierząt, roślin, całe, jedna dusza ludzka jest więcej warta, Jezus mówi, bo cóż by było po tym człowiekowi, choćby cały świat pozyskał, a na duszy swoje poniósł szkodę. Dusza ludzka jest bezcenna, dlatego że niesie ze sobą Boże życie w szczególny sposób. Dlatego nie ma nic cenniejszego niż to, co otrzymałeś. Największym darem, który masz od Boga, to jest to, że żyjesz, że masz życie, że jesteś kimś szczególnym i odzwierciedlasz w ten sposób Boga. Człowiek nie jest częścią ekosystemu, jest koroną stworzenia Bożego. Powiem tak. Pewien człowiek, słyszałem o takim wypadku strasznym, który się zdarzył na pewnej budowie, jakiejś ogromnej, gdzie tam zalewano jakieś wieżowce czy estakady i tak dalej, ogromnej ilości betonu. I jeden pracownik, młody chłopak, zagapił się i został w jakiejś przestrzeni, którą koledzy, nie wiedząc, że on tam przebywa, obok zalali betonem i zamurowali go w takim pustym pomieszczeniu, które się utworzyło. Wyobraźcie sobie tego młodego człowieka, kiedy sobie się nie mógł z tego wydostać. Ciemność, za chwilę wie, że powietrze mu się skończy, nigdy się z tego nie wydostanie. I że został wyrok śmierci nagle na nim wypisany. Pomyślcie, jak on się musiał czuć. Za chwilę będzie się dusił, może miał jakieś plany, ma jakieś pragnienia i niestety jego życie się skończy. Powiem wam tak, wszystko by dał, żeby dalej żyć. Zamieniłby się z każdym z was na życie pełne cierpień. Żeby tylko żyć. Żeby nie stracić tego, co najcenniejsze. Życia. A ty żyjesz. Żyjesz i jesteś tutaj dzisiaj. Bóg jest z tobą w ten sposób i się objawia. W swojej powieści Ziemia Obiecana, autor tam napisał, to w filmie jest pokazane, jest taki pewien Żyd, idzie w pogrzebie za konduktem wielkiego bogacza w tamtym czasie w Łodzi. Ogromne fortuny robiono, miliony. Stawali się bogaczami, produkując te tkaniny i tak dalej. I zmarł wielki fabrykant, wielki bogacz, Buchholz. I Żydek biedny szedł w tym kondukcie i filozofował sobie i tak szedł, mówi, Panie Boże, jaki ty jesteś dobry. Buchholz, taki bogacz nie żyje. A ja żyję. Pan Bóg jest dobry. O, jaki Pan Bóg jest dobry. Buchholz miał tyle pieniędzy, a nie żyje. Ja nie mam nic, ale żyje. Oj, Pan Bóg jest dobry. I zachwycał się. Jaki Pan Bóg jest dobry. Oczywiście w tym troszeczkę przewrotności, ale tak. Pan Bóg jest dobry, bo daje nam życie. Biada temu, kto się spiera ze swoim Stwórcą. Skorupka wśród glinianych skorupek. Czy glina może powiedzieć do tego, który ją formuje, co robisz? Albo dzieło do swojego mistrza, on nie ma rąk? Biada temu, kto mówi do ojca, dlaczego płodzisz? A do kobiety, dlaczego rodzisz? Tak mówi Pan Święty Izraelski, jego Stwórca. Jak śmiecie żądać ode mnie wyjaśnienia co do moich dzieci, albo dawać mi rozkazy co do dzieł moich rąk? Ja się na ten świat nie prosiłem. To jest stwierdzenie, które inspiruje diabeł. To jest odrzucenie największego daru, który Bóg daje. Jeśli ktoś popełnia samobójstwo, rzuca Bogu w twarz to, na co najcenniejsze Bóg mu dał. Dał się oszukać i zwieść. Kiedy ktoś komuś odbiera życie, odbiera mu to, co najcenniejsze Bóg mu dał i Bóg się o to upomni. Mówi do, pamiętacie, do Kaina, krew twego brata Abla z ziemi woła do mnie. Gdzie jest mój dar, który mu dałem? Dlaczego odebrałeś to, co najcenniejsze? Życie jest z tej perspektywy najcenniejsze. Życie jest ciężkie? W porównaniu z czym? Ze śmiercią? Więcej, powiem wam i sobie, że cierpienie i smutek jest częścią pełni człowieczeństwa. Wyobraź sobie, że odczuwasz ciągłą przyjemność i nic więcej. To tak jakby, znaczy wydawać by się mogło, że o to chodzi. Ale to jest tak, jakby istniał tylko jeden smak słodki. Wszystko jest słodkie. Cała twoja dieta składa się tylko ze słodyczy. I żadnych innych smaków, żadnych kiszonych ogórków, żadnej kawusi takiego szkawej, żadnych jakichś innych smaków. Wszystko słodkie, aż się skręca. Po jakimś czasie byś zwymiotował. Podobnie jest, kochani, gdybyśmy tylko przyjemność cały czas odczuwali. To by było piekło. Gdybyśmy byli cały czas w poczuciu szczęścia rozumianego jako dobre samopoczucie, to by nie było życie, to by był koszmar. Na tle cierpienia i smutku radość dopiero ma swój sens. Dopiero wtedy jesteś w pełni człowiekiem. I to, że możesz cierpieć, jest też łaską od Boga, to jest pełnia życia. Ten trudny aspekt. Ale żyjesz. Wiadomo, że żyjesz. Najgorzej, jak ktoś nic nie odczuwa. Jest wydłubana skorupka i po prostu nic nie czuje. Ani radości, ani niczego. Był taki film, nie pamiętam tytułu, z Robinem Williamsem. On był robotem, czy tam jakimś androidem, czy kimś tam. Tak, i miał szansę stać się człowiekiem, bo mógł, jednak było go pociągnąć, żeby do końca by stał się robotem albo człowiekiem. I był taki dylemat, że kiedy był robotem, nic nie czuł, tak? Ale po prostu był bardzo sprawny umysł, miał wszystko rozumowo, ale nic nie czuł. Żadnych odczuć ludzkich nie przeżywał, ani radości, ani smutku i tak dalej. I dane mu było po części być człowiekiem, spodobało mu się to. I w pewnym momencie miał taki wybór, że może zostać w pełni człowiekiem, ale niedługo umrze, albo być robotem i żyć na wieki. Zgadnijcie, co on wybrał. On wybrał być człowiekiem i czuć smutek, ból, radość, wszystko, bo na tym życie polega i wolał żyć krócej niż być robotem całą wieczność. Nie możesz mieć rozdwojenia co do tej sprawy albo myśleć, że ci się dzieje krzywda dlatego, że żyjesz. Istnieje ból, który zaślepia człowieka i okrada go z tego, że nie może się cieszyć życiem, bo ma jakieś złe zrozumienie na ten temat. Kiedyś tutaj jeden człowiek taki przyszedł bezdomny, ja z nim rozmawiam i w pewnym momencie on wpadł w taki ton. 15 minut mam jeszcze, dobrze. Pożyję jeszcze za tą kazalnicą trochę. Dobra. I wpadł w taki ton pretensji do Pana Boga. A gdzie Bóg był to? A gdzie Bóg był tamto? I owam to, i siam to. Ja w pewnym momencie się trochę postanowiłem postawić w miejsce autorytetu i powiedziałem do niego, kolego, mówię, to nie ty, nie przed tobą Bóg się będzie rozliczał, drogi Adamie, ty kiedyś staniesz przed Bogiem i odpowiesz wszystko za swoje grzechy, złe postawy, podłości i tak dalej i Bóg ciebie będzie rozliczał, nie ty Pana Boga. Musisz to zrozumieć, że ty nie jesteś Panem Bogiem i ty będziesz rozliczany, nie Pan Bóg. Widzicie? Efekt tego był natychmiastowy. On natychmiast spokorniał. A tak mówi, tak. I od razu mu się odwidziało, że będzie tu egzaminował Pana Boga. Bo to jest ból, który zaślepia. Tak, on tam coś przeżywał. Nie wspomnę, ile to z jego winy było i tak dalej. To już nie jest istotne. Ale jest ból, który zaślepia. Powoduje, że Boga, który jest dla nas pełen dobroci, widzimy jako wroga. A szatan nam się wydaje, podsuwa wspaniałe rozwiązania. Dlaczego? No, był bezdomny, był uzależniony, tak? Przyjął od szatana, że że to picie rozwiąże jego życie, że to jest pełnia życia, że to jest sposób na to, żeby żyć pełnią życia. I czasami tak jest, że ból zaślepia w ten sposób, że tych, którzy nam najlepiej życzą, naszych przyjaciół uważamy za wrogów, a tych, którzy niszczą nasze życie, chleją z nami tam gdzieś na jakimś wale na słonku, uważamy za bliskich przyjaciół, podczas gdyby utopili nas w łyżce wody. Tak może ból i człowiek się zakręcić. Jedna siostra kiedyś, no, będąc taka zakręcona, miała takie powiedzenie, czy ma, mam nadzieję, że już nie. No nie, znowu coś, no nie może być dobrze. I powtarza to któryś raz po prostu, taka niezadowolona z życia, ciągle coś jest nie tak. I w pewnym momencie jej dziecko, nie wiem ile tam mogło mieć, 6-8 lat, patrzy takim zdumionym wzrokiem i mówi, mamo, co ty gadasz, życie jest piękne. Jest piękne, jeśli się postrzega jako dar od Boga. Bóg chce, żebyś je cenił, dlatego że nie może ci już nic więcej dać. Dlatego też oczekuje od nas, że tym darem będziemy się obchodzić w szczególny sposób, będziemy sobie to cenić i chce nas rozliczyć z tego, w tym sensie, żebyśmy przed Nim stanęli i pokazali, co z tym zrobiliśmy. Na koniec, życie jest jedno i jest krótkie. Postanowione jest ludziom raz umrzeć, a potem sąd. Człowiek żyje raz. Człowiek nie żyje wiele razy jak jakaś postać z gry wideo. Czy się cofnie taśmę, wiecie, można przewinąć do tyłu i jeszcze raz spróbować i naprawić jakieś błędy. Nie. Nie można się wciąż przygotowywać do życia, aby je kiedyś zacząć żyć na poważnie. Nie mówcie takich rzeczy, muszę się wyszumieć. Szkoda czasu na marnowanie życia. Żadnij żyć od razu. Nie, że potem zacznę na poważnie żyć odpowiedzialnie i tak dalej. Bo może być, że zanim się wyszumisz, powiesz jak pewien polski król. Kiedy dowiedział się, że dni jego są policzone, mówi, to już? No, to już. Nie wiadomo, czy jutro będziemy żyli. Życie jest cenne, ale krótkie. To tak jest, kochani, że to, co jest cenne, jak na przykład złoto, zwykle nie występuje w wielkich ilościach. Psalm 90 mówi, że życie nasze trwa 70 lat, a gdy się stanie 80, a to, co się chlubą wydaje, to tylko trud i znój, gdyż chyżą mijają, a my odlatujemy. Czymże jest życie wasze, pyta Jakub. Parą jesteście, która ukazuje się krótko, a potem znika. Jakub powiada w swoim 4 rozdziale swojego listu, w 14 wersecie. Życie bardzo szybko przemija. Im starszy jesteś, tym bardziej przyspiesza. Nie? Ty już 15, ty już wieczór, matko, już tydzień minął. Już czerwiec, ale to szybko pędzi. Wiesz, jak masz czymś życie wypełnione, czymś ważnym, sensownym, głębokim, to życie bardzo szybko płynie. To ludzie, którzy tego nie mają, nudzą się. Im się czas wlecze, im życie po prostu za długo trwa? Czy co? Mówią o zabijaniu czasu? Zabijaniu dni, co tu robić? Co by tu jeszcze... Zepsuć, panowie? Jakie różne podejście. 1/3 życia przesypiamy. Co najmniej, nie wiem, godzinę to może schodzi nam codziennie na jakichś tam zabiegach w toalecie. 2 pewnie na jedzenie, sprzątanie. Ile czasu marnujemy na bezsensowną rozrywkę, lenistwo? Jak niewiele czasu pozostaje na to, żeby uczynić coś wartościowego, żeby naprawdę żyć. Chcę mam opowiedzieć o człowieku, który naprawdę żył. I to żył tak, że jego biografowie nie mogą zrozumieć, jak jeden człowiek mógł tyle zdziałać. To jest nie do pojęcia. Jeden człowiek. Nie mogą się nadziwić, jak ktoś, kto przejechał konno tyle tysięcy mil, mógł tyle napisać i mógł tyle kazań wygłosić. W 1000 to szło. I jak człowiek, który tyle napisał i głosił, mógł przejechać tyle mil? Mówię o, niektórzy z was się domyślają, o Janie Wesleyu, nauczycielu, no, metodyzm z niego powstał. Ale zrozumiecie, kiedy zobaczycie, jak bardzo cenił on sobie każdą chwilę życia. Jak się postrzegał swoje życie, kiedy pisał, pewnego razu w ten sposób. Ludziom uczciwym i rozumnym nie boję się otworzyć najskrytszych myśli mojego serca. Myślę, że jestem stworzeniem poszczególnego dnia, przechodzącym przez życie jak strzała przez powietrze. Jestem duchem pochodzącym od Boga i powracającym do Boga, unoszącym się nad wielką przepaścią przez zaledwie kilka chwil, po czym już nigdy nie będę więcej widziany. Zapadnę się w niezmienną wieczność i chcę znać tylko jedną rzecz – drogę do nieba. W jaki sposób wylądować bezpiecznie na szczęśliwym brzegu? Sam Bóg uniżył się, aby nauczyć mnie tej drogi. Nie odkładaj pełnienia woli Bożej na później. Nie odkładaj okazywania miłości na później. Nie odkładaj pojednania się na później. Życie jest krótkie i jest jedno. Nie można się przygotowywać pół życia, żeby potem może kiedyś zacząć na poważnie żyć. Nie odkładaj tego, by się poświęcić całkowicie Panu Bogu. No może kiedyś, teraz bracie, tam muszę jeszcze parę spraw załatwić. Mój tata umierający przybliżył się do Boga. Autentycznie pytam tato, ale czemu dopiero teraz? A wiesz, zawsze było coś do zrobienia, zawsze coś w tym biegu, wiecie, jak Marta była, troszczyła się około wielu spraw, a zaniedbała to, co najważniejsze. Kiedy Jezus był, tak? Nie odkładaj tych rzeczy, nie bądź jak Marta. Żyj tak, jakby twoje życie się miało już niedługo skończyć. Abyś wiedział, co jest ważne i nie odkładał tego, co jest istotne na później, które może nigdy nie nadejść. Ponieważ twoje życie, chociaż cenne jest, tutaj na ziemi jest krótkie. Dzisiaj, bracia i siostry, chciałbym was, siebie, ciebie wezwać do tego, żebyśmy uchwycili się życia, żebyśmy nie flirtowali ze śmiercią, a z grzechem, który zabija i pozbawia nas tego życia, ale żebyśmy byli zachłanni na to, co Bóg nam chce dać, żebyśmy mogli żyć pełnią życia. I chciałem, żebyś dzisiaj taką decyzję podjął, żebyś przyjął to, że twoje życie pochodzi od Boga i jest dobre, że pojawiłeś się tu z Jego zamysłu, że twoje życie jest cenne i święte, że jest boskim cudem, że jest jedno i krótkie. Powstańmy i pomodlimy się. Panie Boże, przychodzimy do Ciebie jako dawcy życia. Panie, dziękujemy Ci, że żyjemy. Panie, że zostaliśmy wywołani z nicości. Panie, uczyniłeś nas cudownie. Panie, dopracowałeś w każdym szczególe. Panie, i dałeś dam cel w naszym życiu, abyśmy miłowali Ciebie, poznawali Ciebie, abyś Ty mógł nas miłować, abyśmy rozsiewali dobro, niszczyli zło. Panie, dałeś nam cudowny sens życia, cudowny cel i cudowną osobę, którą możemy miłować i która nas miłuje, Panie. Możemy żyć tak, jak nikt nie może żyć, Panie. Taką pełnią życia, o której się innym nie śmiało, nie śniło. Panie, dziękujemy Ci za to, że jesteś z nami, że jesteś naszym życiem i Panie, dla Ciebie żyję, bo nie żyję już ja, ale żyje we mnie Chrystus. I życiem moim jest życiem w wierze w Syna Bożego. To jest istota mojego życia, to jest pełnia mojego życia. Nie zawsze łatwo, nie zawsze lekko, Panie, ale zawsze w pełni życia, pełni obfitości wszystkiego, bólu, smutku, radości, wszystkiego, Panie, w obfitości. Panie, dziękuję Ci za swoje życie, dziękuję Ci za życie każdego, kto tutaj jest, Panie, i za to, co przez jego życie przyniesiesz na ten świat jeszcze, Panie, i co się stanie naszym wspólnym udziałem. Panie, tak abyśmy siebie nawzajem pobłogosławili i pobłogosławili tych, którzy nas otaczają, aby rozsiewać nie śmierć, ale życie. Panie, nie być zamkniętym, schowanym, zapadniętym w sobie, Panie, ale żeby z nas życie płynęło na zewnątrz, pod każdym względem, Panie. A to Cię prosimy i za to Ci dziękujemy w imieniu Jezusa, a cały zbór Boży na to powie.
Amen.